Witam na kanale Sofiofilia. Dziś omówimy sobie książkę profesora Adama Wielomskiego pod tytułem Sojusz Ekstremów. Jak neoliberałowie i neomarksiści budują nam nowy świat. Recenzję właściwą stworzyłem w formie pisemnej i znajdziecie do niej link w komentarzu. Film ten stanowi jej rozszerzenie o tezy szczegółowe. Autor Sojuszu Ekstremów ma rację, że zwolennicy wolnego rynku i środowiska lewicowo-liberalne mogą wygłaszać tezy sprzyjające postępującej globalizacji, a szkodzące protekcjonistom podającym się za rzeczników państw narodowych. Jednakże tymczasowe taktyczne sojusze, np. Sorosza i krytyki politycznej, nie oznaczają, że w takim samym sojuszu są liberalni teoretycy pokroju Misesa czy Hayeka. Oznaczają one tylko tyle, że dla niektórych wolnorynkowców w kontekście gospodarczym mniejszym złem będzie współpraca z przychylną międzynarodowemu przepływowi kapitału lewicą niż z klubami rekonstrukcji historycznej zwanymi dla niepoznaki neomerkantylistami. W związku z tym nie można traktować poważnie wizji egzotycznego sojuszu złych sił dla zniszczenia dobrej narodowej prawicy, tym bardziej, że Wielomski bardzo osłabia wydźwięk swojej książki poprzez ewidentnie niedostateczne przygotowanie się do jej napisania. Teraz podam multum przykładów tez błędnych czy sprzecznych z tezami podanymi w książce. Dla dociekliwych będę je wyświetlał, ale postaram się je referować tak, by nie trzeba było się wpatrywać w monitor i by słuchacz mógł pójść na spacer albo pozmywać naczynia. No to zaczynamy. Punkt pierwszy. Morawiecki jeździ na Światowe Forum Ekonomiczne przyjmować instrukcje, jak ma rządzić Polską i powiedział wprost w pewnym wywiadzie, że Polska należy do kogoś z zewnątrz. Fakt. W wywiadzie, na który Wielomski się powołuje, Morawiecki mówił o prywatyzacji i o narodowości posiadaczy kapitału na polskim rynku. Zresztą bardzo populistycznie. Nie zasugerował nawet w najmniejszym stopniu, że ktoś rządzi Polską z zewnątrz, to jest, że nakazuje, jakie prawo ma być w Polsce ustalane. Punkt drugi. 1% najbogatszych ludzi na świecie posiada 50% światowego majątku, a 50% najbiedniejszych ma zaledwie 1% własności. Dysproporcje te będą się powiększać, bo fabryki powrócą do najbogatszych krajów na świecie, a ludzką pracę zastąpią w nich roboty. Fakt. Pomijając już, że Wielomski poważnie traktuje bzdury Schwaba o kosmicznym komunizmie, w którym wszystko będą robić roboty, to należy pamiętać, że ten majątek to wycena akcji, wartość maszyn, budynków czy patentów. Miliarderzy nie trzymają majątku w gotówce i nie kąpią się w nim jak Sknerus McQuatch. To złudzenie arytmetyczne, że ten majątek można jakoś podzielić między wszystkich. Punkt trzeci. Wielomski cytuje Schwaba mówiącego o tym, że państwa stosujące protekcjonizm będą słabiej rozwinięte gospodarczo. Następnie parafrazuje to po swojemu tak. Suwerenne i chroniące interesy swoich obywateli państwo narodowe musi zniknąć w świecie poddanym standaryzacji. Czyli państwo narodowe to takie, które nie uczestniczy w międzynarodowym podziale pracy, bo międzynarodowy podział pracy rzekomo ludziom nie służy. Ciekawe, czy profesor słyszał o teorii przewagi komparatywnej. Punkt czwarty. Cytuję. Celem tej książki jest ukazanie zadziwiających zbieżności ideologii neoliberalnej, wyrażającej wprost interesy międzynarodowego kapitału finansowego z dzisiejszymi nurtami marksistowskimi i neomarksistowskimi. Pod koniec tej książki Wielomski pisze, że korporacjom nie jest na rękę wierność ideologii neoliberalnej. Z kolei w środkowej części książki dowodzi, że neomarksizm nie ma nic wspólnego z marksizmem i że w kontekście globalizacji mówimy tylko o tym pierwszym. Tutaj zaś wymienia marksizm i neomarksizm jednym tchem. Punkt piąty. Znów cytat. Obie te ideologie, czyli neoliberalizm i neomarksizm, łączą wspólni wrogowie. Są nimi pojęcia narodu, państwa narodowego i klasy średniej. Na koniec książki Bielomski pisze, że Mises i Hayek nie byli wrogami klasy średniej, więc czemu mają być neoliberalnymi ideologami, skoro neoliberalizm jest wrogi klasie średniej? Punkt szósty. Współczesny feminizm ma swoje korzenie w kulturze postmodernizmu. Fakt jest taki, że współczesny feminizm ma wiele odmian. Nie tylko postmodernistyczną, ale również marksistowską, liberalną, psychoanalityczną, fenomenologiczną czy egzystencjalną. Wiele z nich jest zakorzeniona w modernizmie, a nie w ponowoczesności. Poza tym odróżniamy feminizmy filozoficzne i polityczne. Mówiąc, że feminizm nie ma nic wspólnego z marksizmem, Wielomski chciał dopiec Karoniowi, z którym tam miał jakąś sprzeczkę, i fanom pojęcia marksizmu kulturowego, ale potem sam Wielomski będzie mówił, że feminizm może być przejawem neomarksizmu. Więc po co to? Punkt siódmy. Marksizm nie polega na ograniczaniu dostępu do broni, która jest przecież potrzebna do przeprowadzenia rewolucji. Odpowiedź. Zwolennicy koncepcji marksizmu kulturowego zakaz posiadania broni skojarzyliby raczej z neomarksizmem i marszem przez instytucje, a nie z klasycznym marksizmem. Profesor Wielomski bije tu chochoła. Punkt ósmy. Filozoficzne podstawy agendy LGBT stworzyli francuscy postmoderniści Gilles Deleuze i Michel Foucault. Na dużym poziomie ogólności jest to prawda. Ale to nie oznacza, że konflikt mniejszość seksualna i heteronormatywna większość nie może być zagospodarowany przez neomarksistów, więc Wielomski czepia się tu na siłę. Punkt dziewiąty. Teza. Zdaniem wolnorynkowców źle odczytano genezę i istotę kryzysu z 1929 roku, więc każdą błędną decyzję rządu próbowano naprawić kolejnymi błędnymi decyzjami. A z tych godna wyróżnienia jest polityka deflacyjna. Wielomski całkowicie pominął opis austriackiej teorii cykli koniunkturalnych, jeżeli chodzi o opis szkoły laissez-faireistycznej i jej podejście do wielkiego kryzysu. No i twierdzi, że laissez-faireistom nie odpowiada deflacja. Otóż nie. Dla wielu z nich deflacja to oznaka rozwoju gospodarczego, bo wzrost podaży dóbr przy stałej podaży pieniądza objawiałaby się właśnie obniżaniem cen. W tym przypadku Wielomski deflację rozumie jako nie obniżenie ogólnego poziomu cen, a jako spadek podaży pieniądza. Wiąże go z podwyższeniem stóp procentowych. Akurat podniesienie stóp po ich wcześniejszym sztucznym obniżeniu jest minimalizowaniem wyrządzonych szkód, a nie czymś złym z punktu widzenia neoliberalnych guru. Także zupełnie nietrafione. Punkt dziesiąty. Cytuję. Autor tej książki nie jest ani ekonomistą, ani historykiem ekonomii. Dlatego nie powie, kto ma rację w sporze o przyczyny kryzysu 1929 roku. Nie ustalili w sposób jednoznaczny tych przyczyn sami ekonomiści, tym bardziej nam nie wypada nic tu rozstrzygać. Wielomski, wbrew tym zapewnieniom, będzie wielokrotnie rozstrzygał w książce, którzy ekonomiści mają rację. Mam tu jeszcze jeden taki zachowawczy fragment. Już nie będę go czytał, tylko wyświetlę dla ciekawskich. I lecimy dalej. Punkt jedenasty. Według Wielomskiego, laissez-faireiści krytykując keynesizm dowodzili, że łagodzi on niedogodności cykli koniunkturalnych, ale w dłuższej perspektywie prowadzi do wyraźnego spowolnienia wzrostu PKB i innych złych rzeczy. A nie dowodzili przypadkiem, że to odkładanie kryzysu w czasie i zwiększanie jego rozmiarów? Nie dowodzili? Nie? Punkt dwunasty. Teza. Przez kompromitację keynesizmu pojawiły się nowe poglądy ekonomiczne, kładące nacisk na wolny rynek. Zbiorczo nazwano je neoliberalizmem. Wielomski dodaje, że to pojęcie wieloznaczne i że ulicznych lewicowców ma status wyzwiska. Więc ja pytam, na czym polega nowość neoliberalizmu? I czemu tylko u lewicowców? Samego Wielomskiego lewicowość bym nie podejrzewał. Tak samo profesora Andrzeja Szachaja. Nadużywanie słowa neoliberalizm jest powszechne z każdej strony politycznej. Chyba że Wielomski przyjmuje z lekka korwinistyczną definicję, że każdy, kto nie jest za wolnym rynkiem, jest lewicowy. Uważam to za sympatyczne i spójne podejście, ale nie wydaje mi się, żeby to były klimaty profesora Wielomskiego. Punkt 13. Teza. Hayek, Mises i Milton Friedman byli fetowani jako prorocy nowego liberalizmu. Pytam raz jeszcze, co w nim nowego? Jakie prestiżowe nagrody i wyróżnienia dostał Mises? Punkt 14. Teza. Oprócz Francji, państwa kontynentalnej Europy nie miały własnych teoretyków wolnego handlu w XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku, stąd tłumaczenia pism neoliberałów na różne języki w drugim półwieczu XX wieku. A szkoła austriacka? A szkoła krakowska? Mówi to coś panu w ogóle? Punkt 15. Cytat. Zauważmy, że wszyscy ojcowie założyciele neoliberalizmu mieli pochodzenie austro-węgierskie, mimo że mieszkali i pisali w Stanach Zjednoczonych. Odpowiedź. Gdzie indziej Wielomski będzie sugerował, że mieli pochodzenie żydowskie. Mają takie pochodzenie, jakie akurat pasuje do narracji profesora. A, i na marginesie, Hayek w Stanach Zjednoczonych nie mieszkał. Punkt 16. Teza. Różnice między szkołą austriacką i chicagowską są kosmetyczne, bo głoszą z grubsza to samo w sferze ekonomii normatywnej. Odpowiedź. Szkoły ekonomiczne różnią się metodologią, a nie tezami normatywnymi. Punkt 17. Teza. Ojcowie założyciele neoliberalizmu mieli wykształcenie ekonomiczne. No popatrz, a ja myślałem, że prawnicze. W tamtych czasach na Uniwersytecie Wiedeńskim nie było studiów ekonomicznych, więc nie, nie ma racji pan profesor Wielomski. Przykro mi. Punkt 18. Problematyka sposobu działania ludzkiego umysłu, jak i sposobów myślenia i funkcjonowania ludzi w rzeczywistości społecznej, to filozofia społeczna. Bo dani naukowcy, stosujący określoną metodologię, śmieli wygłaszać jakieś tezy normatywne. A skoro już jakieś tezy normatywne wygłosili, to znaczy, że cała ich metodologia była skonstruowana ad hoc w celu umocnienia ich agendy politycznej. Prostujemy. Filozofia nauk społecznych to nie filozofia społeczna. I Wielomski przypisuje tu bezpodstawnie nieczyste intencje, najprawdopodobniej patrząc po swoim własnym modo operandi. Punkt 19. Teza. Myśl neoliberalna ma historyczne źródła w kryzysie klasycznego liberalizmu. Wcześniej Wielomski napisał, że ma źródło w powojennej kompromitacji keynesizmu. Kilkadziesiąt lat różnicy. Punkt 20. Wielomski atakuje książkę Rząd Wszechmogący Misesa za rzekomą monokazualność przy wyjaśnianiu dojścia narodowych socjalistów do władzy i wybuchu II wojny światowej. Nie bierze jednak pod uwagę, że ekonomista Mises nie rościł sobie pretensji do całościowego wyjaśnienia tematu, a kładł nacisk głównie na kwestie z zakresu swoich kompetencji, czyli kwestie ekonomiczne. Punkt 21. Na przełomie XIX i XX wieku, w ślad za Niemcami, wiele państw ograniczyło czas pracy czy zakazało pracy dzieci i nie wywołały one z tego powodu wojny światowej, a rzekomo ustawodawstwo socjalne prowadzi według Misesa wprost do agresywnego narodowego socjalizmu i wojny. Odpowiedź. Tak, dokładnie. Mises tęsknił za pracą dzieci w kopalniach. Rodzice tych dzieci tak samo. Wcale nie jest tak, że zakaz pracy dzieci czy obniżenie wymiaru czasu pracy wzięły się z akumulacji kapitału i mechanizacji. Nie. Można było pracować 2 godziny dziennie, wystarczyło wprowadzić takie ustawodawstwo i to zrobiono, i to było bohaterskie i w ogóle super. Wcale nie jest tak, że przed zakumulowaniem tego kapitału i przed mechanizacją ludzie doświadczyli olbrzymiej eksplozji demograficznej. Ludzie tkwili w pułapce maltuzjańskiej i nie mieli wystarczających środków, by utrzymać całą populację przy życiu. To nie jest tak, że rewolucja przemysłowa doprowadziła do olbrzymiej eksplozji demograficznej. Nie, to jest wszystko kwestia socjalnego ustawodawstwa. Gdyby nie socjaliści i związkowcy, to dalej byśmy pracowali po 14 godzin dziennie i również rodzice bezmyślnie by wysyłali dzieci do kopalni zamiast do szkoły, bo przecież nikt niczego innego dla swoich dzieci nie chce. Tak było.
No tak nie było. Zmyślam.
Punkt 23. Cytat. Jako niemieckojęzyczny Żyd z polskiej Galicji, urodzony przy ulicy Jagiellońskiej 13 we Lwowie, Mises był wręcz modelowym kosmopolitą, który nie uważał się ani za Żyda, ani za Niemca, ani za Polaka. W naszym języku chyba w ogóle nie mówił, ani nie czytał. Z lektury rządu wszechmogącego wynika, że kompletnie nie rozumiał ani idei narodu, ani państwa narodowego. Prostujemy. Po pierwsze, akurat Mises znał polski. Po co pisać takie rzeczy, jak się nie wie? To wygląda już naprawdę jak granie na najniższych instynktach, bo wiecie, urodził się w polskim mieście, a pewnie nie mówił po polsku, taki wstrętny z niego nie Polak. Tak samo nie Austriak i nie Żyd, no chyba, że akurat mówi coś o ekonomii, to wtedy Żyd, ale generalnie jak ktoś nie mówił po polsku, to sami wiecie, sami rozumiecie, z jakiego typu człowiekiem mamy tu do czynienia, no nic dobrego. Punkt 24. Teza. Zdaniem neoliberałów nie ma czegoś takiego jak niemiecki charakter narodowy, imperialny, szowinistyczny i antyliberalny. Odpowiedź. No właśnie, postacie Misesa czy Hayeka dowodzą, że jednostka należąca do danego zbioru ludzi nie musi podzielać wszystkich poglądów i wszystkich cech innych elementów z tego zbioru. Można tupać nóżką, można się obrażać, można się gniewać, ale no, takie są fakty. Punkt 25. Cytat. Warto zauważyć, że wywodzący się ze szkoły austriackiej libertarianizm idzie jeszcze dalej. Propaguje ideę tzw. tysiąca Liechtensteinów, sformułowaną przez Hansa Hermana Hoppego. Co ma filozofia polityczna do szkoły ekonomicznej? Jak może się wywodzić? Owszem, Rothbard przyznawał się do inspiracji osiągnięciami szkoły austriackiej, ale to raczej chodziło o tezy normatywne, a nie metodologię. I bynajmniej nie była to jego jedyna inspiracja. Mam dziwne wrażenie, że dla pana libertarianizm to jest jakaś ściśle zdeterminowana konsekwencja stosowania austriackiej metodologii, a no nie jest to prawda. Druga sprawa, że Hoppe nie użył nigdy sformułowania Europa tysiąca Liechtensteinów. Jest to określenie publicystyczne przypisywane Hoppemu, więc od razu widać, z jakiego typu źródeł pan korzystał. Trzecia kwestia, że libertarianie mają najróżniejsze poglądy na porządek polityczny. Niektórzy są anarchistami, niektórzy są minarchistami. Więc to nie jest tak, że wszyscy myślą jak Hoppe. No i to już tak zupełnie na marginesie. Nazwy szkół ekonomicznych piszemy z małej litery. Wina oczywiście spadnie na korektora lub korektorkę. No bo czemu nie? Pan profesor wszystko na pewno napisał dobrze. Punkt 26. Cytat. Pogląd ten, czyli libertarianizm, w sumie nie różni się niczym od programu anarchii przedstawianego w XIX wieku przez Pierre'a Proudhona, który także chciał dzielić tradycyjne państwa na dziesiątki wspólnot, niemniej miał odwagę nazwać swoją propozycję po imieniu – anarchizm. Podobnej śmiałości współczesnym libertarianom brak, acz są przecież anarchistami. Po pierwsze, Proudhon nie był kapitalistą, więc jest to chyba jednak spora różnica. Anarchokapitaliści nie są za zniesieniem takich samych hierarchii jak zwolennicy Proudhona, a po drugie, no właśnie Hoppe wprost nazywa się anarchistą i robi to większość libertarian. Punkt 27. Powszechniki to byty ponadjednostkowe. Więc ja tylko pytam, czy czerwień to byt ponadjednostkowy? Punkt 28. Cytat. Pogarda byłych poddanych monarchii Habsburgów dla państw narodowych jest bezgraniczna, ponieważ rekrutują się z dwóch stosunkowo nielicznych grup społecznych, które broniły tej monarchii przed rozpadem na państwa narodowe, a mianowicie niemieckojęzycznych arystokratów i zgermanizowanych Żydów. No, Wieloński bardzo podkreśla, że każdy neoliberalny ekonomista z krajów anglosaskich to albo się urodził w Austrii, albo przynajmniej jego rodzice pochodzili z Austrii, ale nie wydaje mi się, by był znany stopień zgermanizowania niemieckiej matki Stiglera, czy status społecznego ojca z Bawarii, ale oczywiście mogę się mylić. Istotniejsze jest tu podkreślanie tych żydowskich korzeni, które czynią ekonomię austriacką czy chicagowską błędnymi. Punkt 29. O, to jest mocne. Sąsiadujące ze sobą zdania. Cytuję. Główny wróg wolności człowieka to według wczesnej szkoły austriackiej III Rzesza. I zaraz. Znów cytuję. Do 1945 roku dopiero drugi na liście wrogów jest stalinowski Związek Radziecki. Ale oba te państwa traktowane są jako bliźniacze zło. Przecież Wieloński tu przeczy sam sobie. Albo coś jest bliźniaczym złem, albo coś jest mniejszym złem. Swoją drogą w przeciągu kolejnych kilku stron zaprzeczy tej pierwszej tezie jeszcze dwukrotnie. Punkt 30. Wieloński przyznaje, że niemieccy narodowi socjaliści zlikwidowali rynek i kontrolowali ceny i centralnie wszystkim sterowali, ale ponieważ zachowali nominalnie instytucje własności prywatnej i zostawiali ludziom część zysku, to nie była to jego zdaniem gospodarka socjalistyczna. Po pierwsze, nie ma mowy o żadnym zysku, jeśli nie ma rynku i dobrowolnych wymian. Było to tylko wykonywanie przez wodzów produkcji Betriebsführerów poleceń urzędu. To urząd decydował, co sprzedać, komu, w jakiej ilości, w jakiej cenie. Jak zauważył sam Wieloński, rynek został zniesiony. Nonsensem więc jest upieranie się, że w III Rzeszy nie było socjalizmu. Punkt 31. USA to przybrana ojczyzna Austriaków. Tymczasem Hayek wyjechał nie do USA, a do Wielkiej Brytanii. Punkt 32. Neoliberałowie mają jedno wspólne spojrzenie na kwestię monopolów. Nie na jednej neoliberalnej teorii monopolu, panie profesorze. Punkt 33. Libertarianie z punktu widzenia konserwatystów są tak skrajnymi indywidualistami, że ocierają się o tradycyjny anarchizm, a znaczna część z nich to ateiści, antyklerykałowie i zwolennicy agendy LGBT. Libertarianie nie ocierają się, a są anarchistami. W bardzo dużej części, bo oczywiście są też libertariańscy zwolennicy państwa minimalnego, ale jednak no, widać, że pan profesor nie ma pojęcia, o czym pisze. Punkt 34. Teza. Neoliberałowie postrzegają powstanie społeczeństwa, władzy państwa, hierarchii i religii jako gwałt na naturze jednostki, której nie łączą z innymi ludźmi żadne naturalne związki. Stąd uważają, że państwo i społeczeństwo narodziło się z umowy społecznej. Ludzie w myśli liberalnej nie są odseparowanymi od siebie monadami i nawiązują najróżniejsze relacje i w najróżniejszych relacjach się rodzą. Zaś Hayeka nie można nazwać kontraktualistą, bo miał własną teorię ewolucji kulturowej i ładu spontanicznego niezwiązaną z umową społeczną. Punkt 35. Neoliberałowie, cytuję, własną krytykę konstruktywizmu ekonomicznego zaczynali od stwierdzenia, pod jakim nie podpisałby się żaden konserwatysta. Człowiek z natury żyje samotnie, a każda wspólnota jest tylko zbiorem jednostek. Otóż nie. Każdy człowiek z natury podejmuje współpracę z innymi ludźmi. Jedyna różnica, jaka jest między liberałami a konserwatystami w tej kwestii, jest taka, że liberałowie dopuszczają możliwość zerwania relacji, a dla Wielomskiego będziesz zgermanizowanym Żydem, nawet jak urodzisz się w USA i tam spędzisz całe życie, bo twoi przodkowie z jakiegoś powodu mają na ciebie większy wpływ niż twoje otoczenie. Punkt 36. Cytat. Kto mówi wspólnota, mówi my, jest socjalistą, zaprzecza naturalnej samotności człowieka w stanie naturalnym. Mises określa to nastawienie indywidualizmem metodologicznym. Nie. Nie, 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 nie. Indywidualizm metodologiczny to badanie działania jednostek, a nie teza, że istnieją tylko jednostki, albo że jednostki są w jakiś sposób lepsze od wspólnot. I indywidualizm metodologiczny jest o tyle przydatnym założeniem w ekonomii, że pozwala widzieć, co się dzieje w większych agregatach danych. Punkt 37. Teza. Neoliberałowie głoszą rzekomo, że konsumentowi jest wszystko jedno, czy kupi produkt polski, czeski, niemiecki czy mongolski. Ma być tylko dobry i tani. Wiecie, Mises czy Hayek nigdy nie mówili, że ludzie nie podejmują dziwnych decyzji zakupowych, więc tę tezę pan profesor wyssał z palca. Punkt 38. Teza. Hayek popierał tymczasowy minimalny dochód gwarantowany dla bezrobotnych i niezdolnych do pracy. Odpowiedź. Raz, że Wielomski będzie potem pisał, że Hayek był zwolennikiem bezwarunkowego dochodu podstawowego dla każdego. A dwa, wymieszał tutaj zasiłek dla bezrobotnych z koncepcją bezwarunkowego dochodu podstawowego. Może więc nie tyle napisał później coś innego, co po prostu sam nie wie, co napisał i o czym mówi. Punkt 39. Teza. Neoliberalizm wiąże się ściśle z monetaryzmem. Odpowiedź. Mises i Hayek, wspomniani wielokrotnie jako prorocy neoliberalizmu, nie byli monetarystami. Pańskie słowo worek jest ewidentnie dziurawe. Punkt 40. Teza. Mises i Hayek zakładają konkurencję doskonałą, dlatego ich tezy są bardzo popularne, bo są proste, spójne i logiczne. Mises i Hayek krytykowali model konkurencji doskonałej, a nie z niego korzystali. Profesor Wielomski nie ma bladego pojęcia, o czym mówi. Punkt 41. Cytat. Neoliberalizm w USA rozpowszechnili trzej publicyści bez wykształcenia ekonomicznego. Polsko-szkockiego pochodzenia dziennikarz Jude Waliński, sportowo wyedukowany były piłkarz Jack Camp i politolog George Gilder. Dołączmy do tego towarzystwa wspomnianego Hazlita, który zaledwie jeden semestr studiował psychologię, a utrzymywał się z dziennikarstwa. Mocne słowa jak na politologa. Punkt 42. Zdaniem Wielomskiego neoliberałowie twierdzą, że decyzje konsumenta są zawsze racjonalne i służą jego obiektywnemu dobru. Tyle, że racjonalność w rozumieniu Misesa nie ma nic wspólnego z żadnym obiektywnym dobrem. Terminy racjonalny i irracjonalny wyrażają w jego ujęciu ocenę przydatności i trafności wyboru środków do realizacji celów. Człowiek nie jest nieomylny, więc może wybrać złe środki. Ale to nie znaczy, że działa irracjonalnie. Wielomski upewni czytelnika o niezrozumieniu tematu jeszcze czterokrotnie na następnych stronach. Punkt 43. Teza. Według neoliberałów konsumenci i producenci nie są uwikłani w żadne wcześniejsze relacje społeczne, kulturowe, polityczne czy ekonomiczne. Jakiekolwiek relacje nie zmieniają nic w strukturze ludzkiego działania. Mogą predeterminować poszczególne działania, na przykład to, czy wybierzesz lody waniliowe czy czekoladowe, ale nie zmienią struktury działania. Dalej, robiąc zakupy, musisz rozumować, na przykład w kategoriach kosztu alternatywnego i przy ograniczonym budżecie, zdecydować, z jakich smaków lodów rezygnujesz, żeby kupić ten przez siebie preferowany. Punkt 44. To będzie mocarne. Przytoczę całe. Producentów jest wielu i klient zwykle nie ma czasu, a często i możliwości, żeby się zapoznać ze wszystkimi ofertami i starannie je przemyśleć. Klient postępuje zatem częstokroć nieracjonalnie, i kupuje towar już mu znany za 34 zł, zamiast spędzić 3 godziny w internecie i kupić tę samą rzecz za 31 zł 50 groszy, aby oszczędzić 2,5 zł w zamian za 3 godziny spędzone przed komputerem. Koniec cytatu. Rozumiecie, co tu się stało? To miał być przykład nieracjonalności. Uwaga, żeby była jasność. Dla polskiego profesora Belwederskiego racjonalnym jest spędzić 3 godziny, by zachować w kieszeni 2,50. Płaca minimalna w Polsce w 2022 roku wynosi 19,70 zł brutto. A dla niego racjonalne jest wykonanie pracy za 83 grosze za godzinę. Jeszcze jakieś pytania? Punkt 45. Homo economicus to neoliberalna wizja człowieka. Szkoła austriacka wprost odrzuca homo economicus na rzecz homo agens. Punkt 46. Neoliberałowie sprzeciwiają się, cytuję, istnieniu monopoli państwowych, które mają prawny monopol wytwarzania i sprzedawania na terytorium państwa określonych produktów. Monopole, które mają monopol. Robicie myśleć. Swoją drogą monopolowi na przemoc chyba nie są przeciwni, bo przecież państwo jest monopolem z definicji, a taki Mises czy Hayek nie byli anarchistami. Punkt 47. Teza. Monopole naturalne są niebezpieczne w kapitałochłonnych branżach z wysokim progiem wejścia. Jako przykład podał produkcję samochodów, gdzie jego zdaniem trzeba najpierw zainwestować w wieloletnie badania, zakup technologii, budowę hal fabrycznych, etc. Ten przykład jest o tyle niefortunny, że zakłada wynajdowanie technologii od zera zamiast ich zwykłego skopiowania. Patenty są przecież właśnie monopolami przyznanymi przez państwo, więc niekoniecznie mówimy o warunkach rzeczywiście wolnorynkowych. Punkt 48. Teza. Na świecie działa około 10 wielkich korporacji samochodowych, produkujących wiele tradycyjnych marek i dla niepoznaki zachowujących ich dawne, historyczne nazwy. Kilku producentów nie tworzy konkurencji doskonałej, a oligopol oparty bardziej na reklamie niż na konkurencji cenowej i jakościowej. Ja jakoś nie widzę tej zmowy cenowej między Teslą, Mercedesem i Hyundaiem, ani nie widzę braku różnic pomiędzy poszczególnymi samochodami, więc nie wiem, czego to miało dowieść. Może po prostu nie potrzebujemy więcej koncernów motoryzacyjnych. Już jest naprawdę dużo samochodów z różnej półki na różną kieszeń i różnej jakości. I z tego co wiem, pan profesor ma samochód, więc o co chodzi? Punkt 49. Cytat. Prawo patentowe sprzyja monopolizacji, a neoliberałowie obsypują je pochwałami, widząc w patencie jedną z form własności prywatnej. Zwłaszcza Hayek, czyż nie? Punkt 50. Teza. Neoliberalni ekonomiści nie używają nawet pojęcia oligopolu, a jeśli używają, to Wielomski przyznaje, że nigdzie na nie się nie natknął w ich pismach. Innymi słowy, Wielomski przyznał, że nie przeczytał ludzkiego działania, najważniejszej pracy Misesa. Tymczasem na Facebooku chwali się, że przeczytał wszystko neoliberałów. Załączam screen. Punkt 51. Teza. Neoliberałowie uznają monopol prywatny za mniej zły niż państwowy, ale nie podają wytłumaczenia. Lub nie podają go jasno. Więc Wielomski przyjmuje, że jest to umotywowane wyłącznie ideologią. No na pewno nie chodzi o to, że monopol prywatny może być zniesiony dzięki konkurencji, a monopol państwowy jest niepodważalny, więc potencjalnie trwale może być szkodliwy dla konsumenta. Na pewno o to nie chodzi i na pewno nie pisał pan nawet na kartach tej książki zdań, które by sugerowały, że jednak zapoznał się pan z takim uzasadnieniem, więc dlaczego pan pisze coś takiego? Punkt 52. Teza. Samochód przełamał monopol prywatny kolei na transport ze wschodniego na zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej dopiero po 45 latach. Mises stwierdza, że to bardzo wcześnie, a to nie bardzo wcześnie, bo tak. Bardzo wcześnie to pojęcie względne, nie ma pan na nie omen nomen monopolu. A gdyby renta monopolowa tego duopolu kolejowego, który tam był, była znacząca, to prawdopodobnie powstałaby trzecia linia kolejowa. Niestety ten case przy tej ilości informacji nie umacnia pana sprawy, profesorze. Trzeba by głębiej się trochę wgryźć. O, przerwa na złośliwość. Cytuję. Problemu monopoli prywatnych i oligopoli ekonomiści neoliberalni nie tylko nie rozwiązali, ale nawet poważnie nie przedyskutowali. Biorąc pod uwagę to, co tam mówiliśmy parę punktów wcześniej, to ja bym powiedział, że problemu ekonomii austriackiej konserwatywni profesorowie nie tylko nie przedyskutowali, ale nawet poważnie o nim nie poczytali. Koniec przerwy na złośliwość. Punkt 54. Zacytuję, bo to się prosi o zacytowanie. Firma może spotężnieć w wyniku mechanizmu konkurencji, lecz równie dobrze zbankrutować w starciu z rynkiem światowym. A wtedy jej eks-właściciel lub eks-pracownik, dziś bezrobotny, utraci status suwerennego konsumenta, gdyż jako nominalny suweren na rynku nie urzeczywistni swojej suwerenności z braku odpowiednich środków finansowych. Będzie to klasyczny przypadek króla, który panuje, ale nie rządzi, niczym nominalny suweren w angielskiej niepisanej konstytucji Le roi règne, mais il ne gouverne pas. Tak, firmy bankrutują, a ludzie we współczesnej gospodarce pracują w kilku miejscach pracy w ciągu życia. Nie rozumiem, w jaki sposób ten truizm sprowokował ten historyczny ton i te popisy lingwistyczne, albo właściwie rozumiem, ale trochę sam chcę się o tym mówić tak empatycznie za profesora, bo profesor ewidentnie się nie wstydzi wydawać takich książek, no więc profesor potraktował dosłownie metaforę, jaką jest demokracja konsumencka. I no, generalnie tak, bywa, że wolnorynkowcy mówią, że na wolnym rynku rządzi klient, bo głosuje swoimi pieniędzmi na te przedsiębiorstwa, które produkują takie towary, jakich klient sobie życzy. Ale tu nie może być żadnej mowy o rządzeniu w znaczeniu politycznym, bo wpływ konsumenta na producenta jest ograniczony. Sprowadza się do niewypowiedzianego wprost imperatywu hipotetycznego. Jeśli chcesz moich pieniędzy, jeśli, to oferuj takie, a takie dobra i usługi. Przedsiębiorca nie musi stosować się do tego imperatywu i nie grozi mu za to żadna kara. Nikt nie zainicjuje wobec niego agresji. Właśnie dlatego trzeba uważać z metaforami, ponieważ niektórzy mogą ich nie zrozumieć. Punkt 55. Cytat. Rzeczywistość wygląda inaczej niż w kolejnym idealnym i teoretycznym przykładzie neoliberałów. Utraciwszy pracę i dochody, nie pójdziemy z pustym lub prawie pustym portfelem na zakupy. No, Mises pisze, że bezrobotni z pustymi portfelami to wynoszą ze sklepów całe naręcza wiktuałów. Tak było, nie zmyślam. Punkt 56. Państwa zamożne, aby pobudzić eksport i nakręcić koniunkturę wewnętrzną, dotują swoje produkty sprzedawane na rynkach zagranicznych. Pytanie, czy te państwa są zamożne dzięki temu, czy pomimo tego? Bo samo nakręcanie koniunktury to do niczego nie prowadzi. Możemy sobie nakręcić koniunkturę na wykopywanie dziur w ziemi i ich zakopywanie, ale to bogactwa nie zwiększy. Ale mniejsza, mimo wcześniejszych zapewnień, że nie będzie rozstrzygał sporów ekonomicznych, profesor robi to. Tak tylko zwracam uwagę. Punkt 57. Teza. Mises domagał się wyjęcia międzynarodowych korporacji spod jurysdykcji suwerennych państw. Mises niczego takiego się nie domagał. Wspomniał, że istnieje sposób zachęty zagranicznego kapitału do inwestowania w biednych państwach, które dotychczas robiły wszystko, by ten zagraniczny kapitał nie pojawiał się. No i faktycznie częstą praktyką w świecie są sytuacje, gdy dane firmy dostają na określoną liczbę lat korzystne ulgi podatkowe w zamian za inwestycje w danym kraju i to, że zapewniają miejsca pracy, dają jakieś know-how i tak dalej. Ale nie oznacza to wtedy, że pracownicy tych firm nie mogą zgłosić u siebie w sądzie pracy czy na policji takich rzeczy jak brak wypłaty. A zdaniem Wieląskiego dokładnie tak by to wyglądało i tego domagał się jego zdaniem Mises, a w ślad za nim domaga się Klaus Schwab. Punkt 58. Teza. Mises był rasistą, a w książce z 1927 roku pod tytułem Liberalizm w tradycji klasycznej zaaprobował istnienie kolonializmu, co tłumaczył tworzeniem przez białych rasy wyższej. Tymczasem Mises. Zacytujemy. Lecz można by się spierać, że jest obowiązkiem Europejczyków, jako członków rasy wyższej, zapobieżenie anarchii, która najprawdopodobniej wybuchłaby po ewakuacji kolonii, a wobec tego muszą utrzymać swą dominację w interesie i dla dobra samych tubylców. Aby wzmocnić ten argument, przywołać można ponury obraz warunków, jakie panowały w Afryce Środkowej i wielu częściach Azji przed wprowadzeniem rządów europejskich. Wspomnieć można polowania na niewolników organizowane przez Arabów w Afryce Środkowej i rozmyślne okrucieństwa, jakich dopuszczali się indiańscy despoci. Oczywiście w takim sposobie argumentacji jest wiele hipokryzji i nie powinno się na przykład zapominać, że handel ludźmi w Afryce mógł kwitnąć tylko dlatego, że potomkowie Europejczyków w amerykańskich koloniach włączyli się w rynek niewolników jako ich kupcy. No rasizm jak się patrzy. Punkt 59. Teza. Hayek był zwolennikiem wolnorynkowej władzy dyktatorskiej sprawowanej w imieniu narodu. Zaglądamy do miejsca wskazanego przez Wieląskiego w przypisie, a tam cały rozdział o tym, że w danym momencie demokratyczna większość nie musi mieć racji, ale musi być związana rządami prawa. Jeśli zaś państwo ustala zasady stosowania przymusu, to wtedy powinna decydować o tym większość. No, gdzie ten autorytaryzm? Punkt 60. Teza. Neoliberałowie nagle każą porzucić stabilne życie i udać się na łowy na neoliberalnym rynku, gdzie większość straci, aby nieliczni zyskali bardzo dużo. Całkowicie wolny rynek oznacza utratę wszystkich branżowych przywilejów, unieważnienie dyplomów dających przywilej wykonywania pewnych zawodów, etc. Wymaga pracy 24 godziny na dobę. Czy według profesora Wieląskiego większość ludzi pracuje w zawodach regulowanych i czerpie branżowe przywileje? Pomijając, czy to dobrze, że tak robią? Punkt 61. Neoliberałowie pisali tylko prace publicystyczne, bo brak w ich książkach tabelek i cyferek. Ciężko nazwać takie ludzkie działanie, które już ustaliliśmy, że ten profesor tam może przekartkował co najwyżej. Ciężko nazwać ludzkie działanie pracą publicystyczną, więc po raz kolejny Wieląski pokazuje całkowite niezrozumienie metodologii austriackiej. Dane historyczne same w sobie są bezwartościowe. Do ich interpretacji potrzeba teorii, która jest wcześniejsza. Punkt 62. Teza. Mises, krytykując gospodarkę sowiecką połowy XX wieku, nie podawał żadnych danych ekonomicznych i ograniczał się do lektury martwych autorów pokroju Marksa i Lenina. Zacznijmy od tego, że Mises dość mocno skrytykował gospodarkę radziecką już w eseju z 1920 roku i dalsze przemiany tejże gospodarki to było tylko przedłużanie agonii, która już została wyłożona i przewidziana. Zaś esej Misesa był dyskutowany ze współczesnymi socjalistami, takimi jak Oskar Lange, i Mises odnosił się do pomysłów takich postaci jak neopozytywista Otto Neurath czy chcący oparcia planu gospodarczego w socjalizmie na statystykach, czy austromarksista Otto Bauer, mówiący, że przy przejściu do socjalizmu trzeba znacjonalizować banki, nie dostrzegający, że po nacjonalizacji to już w ogóle nie będą pełnić funkcji banku. No, tego typu problemy są problemami teoretycznymi i jakościowymi, a nie ilościowymi, więc nie potrzeba żadnych tabelek z cyframi do ich rozstrzygnięcia. Mogłyby one co najwyżej zilustrować teorię, gdyby w ogóle istniały niesfałszowane dane z Związku Sowieckiego. Punkt 63. Teza. Reagan prowadził politykę wolnorynkową. Tymczasem wpływy rządu federalnego od 1980 roku przed Reaganem do 1991 roku wzrosły o 103,1%. Wydatki federalne wzrosły w tym czasie o 117,1%. I bynajmniej nie wzrosły one tak w niecałe 2 lata po zakończeniu prezydentury Reagana. Reagan jako liberał gospodarczy był przereklamowany i współcześnie powiem wam to i liberał, i socjaldemokrata, bo już widziałem nieraz komentarze typu hehe, głupie lipki zachwycają się Reaganem, a on podwyższał podatki, więc nie jest jakaś wiedza tajemna. Wydaje się, że pan profesor tu powiela jakieś no, korwinizmy. Punkt 64. Crouch o upadku keynesizmu. Nie dlatego, że w idei tej tkwił jakiś fundamentalny błąd, ale dlatego, że klasa społeczna, w interesie której działał keynesizm, czyli robotnicy fizyczni uprzemysłowionego świata zachodniego, znalazła się w historycznym odwrocie i utraciła swoją władzę. Wielomski nazywa to genialną uwagą. To tak w kontekście niezabierania głosu w sporach ekonomicznych. Punkt 65. W USA wycofano w 1999 roku ustawę z 1933, nakładającą na banki ograniczenia w zakresie inwestowania pieniędzmi klientów w przedsięwzięcia wysokiego ryzyka. Niecałą dekadę później pękła bańka kredytowa w USA i nastąpił kryzys. Wielomski pominął bańkę internetową, która jeszcze trwała kolejne 2 lata, ale nawet już pominając to pominięcie w chronologii jednego kryzysu finansowego, to jest to po prostu mało diagnostyczne określenie przyczyn kryzysu z 2008. Punkt 66. Za kołodką Wielomski mówi, że spekulacja jest bezproduktywna, bo to tylko przelewanie z konta na konto wirtualnych pieniędzy. Ponieważ te pieniądze są wirtualne, to dlatego na spekulantów mówi się gracze giełdowi, bo grają w coś nierzeczywistego. System ten to turbokapitalizm i Wielomski dodaje jeszcze takie określenia jak spekulacja hazardowa czy kapitalizm kasyna. Po pierwsze, każde ludzkie działanie jest spekulacją. Gdy idziecie do pracy albo na uczelnię, to spekulujecie, czy uda wam się tam dostać i że na przykład nie potrąci was samochód. Po drugie, każda spekulacja zakłada, że osiągniemy z danego działania większy zysk niż ponosimy koszt alternatywny, i zawsze nie mamy stuprocentowej pewności, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Więc każde działanie niewszechwiedzącego bytu to zakamuflowana forma hazardu. Po trzecie, spekulacja hazardowa to pleonazm, masło maślane. Po czwarte, spekulacja pełni na rynkach finansowych funkcję stabilizacyjną, powstrzymując zbyt duży odpływ kapitału tam, gdzie ludzie zbyt panikują i spodziewają się strat, albo zabierając kapitał stamtąd, gdzie inni inwestorzy są zbyt optymistyczni. Jeśli już coś jest bezproduktywne z punktu widzenia realnej gospodarki, to takie mądrości Grzegorza Kołodki i powtarzającego po nim Wielomskiego. Wreszcie po piąte, istnienie rynków finansowych to po prostu oznaka kapitalizmu, a nie żadnego turbokapitalizmu, cokolwiek to słowo miałoby znaczyć. Punkt 66. Teza. Niska inflacja sprzyja koniunkturze. Znów Wielomski rozstrzyga spory ekonomiczne. Punkt 67. Teza. Stagflacja to inflacja zerowa i Międzynarodowy Fundusz Walutowy uważa stagflację za sytuację idealną. Stagflacja to stagnacja gospodarcza połączona z wysoką inflacją, a nie inflacja zerowa. I zdecydowanie nikt jej nie pragnie. To jest błąd na poziomie studenta pierwszego roku ekonomii. Punkt 68. Kraje, które nie podporządkowują się polityce monetarystycznej, nie dostają funduszy z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i są przedstawiane powszechnie jako niepewne i niebezpieczne dla inwestorów. To zaś powoduje odpływ kapitału, a więc straty finansowe. Kraje z dużą inflacją nie muszą być jakoś szczególnie demonizowane, by kapitał ich unikał, a straty państw rozbójniczych to zjawisko pozytywne, jakby mnie ktoś pytał. Punkt 69. Cytat. W liberalizmie tradycyjnym, gdy bank pożyczał pieniądze, to czynił to na swoje ryzyko. Jeśli państwo ogłosiło bankructwo i niewypłacalność, to była to strata banku. Tymczasem w systemie neoliberalnym to kredytobiorcy są zmuszani siłami państw i organizacji międzynarodowych do pokrywania kosztów spłaty długów bez względu na konsekwencje, jakie to niesie dla źródeł utrzymania i sytuacji bytowej miejscowej ludności. Ciekawe, czy profesor to wyczytał z Misesa czy z Hayeka. Powiem, z żadnego z nich. Punkt 70. Teza. Kryzys z 2008 roku wynikał z dogmatycznie umotywowanego braku kontroli rządu Stanów Zjednoczonych nad wielkimi bankami. Działając w warunkach deregulacji, pożyczały ile tylko mogły, nie zważając na ryzyko, po czym nie potrafiły wyegzekwować swych kredytów. Akurat to państwo pokrywało wkład własny do kredytów mieszkaniowych ludziom, którym normalnie nikt by kredytu nie udzielił, ale dobra. Punkt 71. Banki wymusiły na rządzie USA wielomiliardowe dotacje na ratowanie własnych aktywów. Owszem, pseudoprywatne, de facto będące na państwowym garnuszku Freddie i Fannie zostały uratowane. Prywatne Lehman Brothers pomocy nie dostało. Punkt 72. Teza. Zachodni inwestorzy w ramach prywatyzacji skupowali gigantyczne dobra za bezcen. Nie wiadomo, czy za bezcen, bo bez kalkulacji ekonomicznej nie można było ocenić produktywności poszczególnych socjalistycznych przedsiębiorstw, zaś w skali całego kraju źle prowadzone przedsiębiorstwa państwowe generowały straty, więc należało się ich pozbyć. Punkt 73. Teza. Panuje stereotyp, że neoliberalizm wzmacnia klasę średnią, ale badania pokazują, że szkodzi on tradycyjnej klasie średniej. Jako dowód Wieląski przytacza skargi Szkotów na pauperyzację miejscowej klasy średniej za rządów Thatcher. No ale sam Wieląski pisze wcześniej, że Thatcher rozebrała Szkotom państwo socjalne, do którego byli bardzo przywiązani i zniszczyła przemysł. Nic dziwnego, że ich poziom życia spadł, skoro przyzwyczaili się do zarobków przekraczających ich realną produktywność. Punkt 74. Mam nadzieję, że uda mi się to dokończyć, bo jakiś sąsiad zaczyna stukać. Cytat. Ogólnemu wzrostowi PKB często towarzyszy jednoczesny spadek PKB per capita, jeśli wziąć w nawias tę garstkę finansistów. Jakikolwiek byłby dzięki neoliberalnym reformom dochód PKB per capita na świecie, nie zmienia to faktu, że miliony ludzi głodują, a rozrzut dochodów cały czas wzrasta. No patrzcie, wzrostowi PKB tak często towarzyszy jednoczesny spadek PKB per capita, że w skali świata PKB per capita wzrasta, mówi Wieląski. I tak, ludzie głodują jeszcze gdzie nie gdzie, ale zdecydowanie mniej niż 3-4 dekady temu, co widać po rozwoju Chin i Indii, a rozwój ten wiązał się oczywiście z otwarciem na światowy kapitał, tak nielubiany przez profesora. Punkt 71. 1% najbogatszych ludzi posiadał w 2013 roku 41% światowego bogactwa. To już było, tylko w trochę innej formie. Większość bogactwa najbogatszych ludzi to po prostu wartość ich akcji oraz wartość ich ziem, budynków, maszyn, etc. Pieniędzy na kontach aż tak dużo nie mają. Druga sprawa, że ziemia ziemi nierówna. Działka w Londynie będzie dużo droższa niż działka w Nigerii, zakładając, że porównujemy dwa identyczne domy wypełnione identycznymi sprzętami. To i tak na papierze właściciel domu londyńskiego będzie pokazany jako ktoś wielokrotnie bogatszy od nigeryjskiego landlorda, mimo że mogą żyć na takim samym poziomie, dlatego tego typu wyliczenia są śmieszne. Punkt 76. Wieląski mówi, że eksperci z Oxfamu wskazują, że 85% najbogatszych ludzi na świecie posiada majątek równy biedniejszej połowie świata, czyli 3,5 miliardom osób. Pomijając już, że przypis nie jest do raportu Oxfamu, tylko do artykułu z Wyborczej, to Oxfam jest już od dawna skompromitowany. Ci ludzie oferują przemyślenia typu amerykański programista jest biedniejszy od Hindusa mieszkającego na ulicy, bo ma większy dług. Więc polecam lekturę artykułu Mateusza Benedyka, link znajdziecie w opisie. Punkt 77. Cytat. Finansista nie musi mieć poparcia, nie dba ani o popularność, ani o wyborców. Jego pozycja wynika z posiadanych aktywów, a nie zaufania społecznego czy poparcia w sondażach. To po co te wszystkie sankcje na rosyjskie firmy, rosyjskich oligarchów? Nie muszą mieć żadnego poparcia na rynku. Na pewno są tak samo bogaci jak wcześniej. Na pewno mają taki sam poziom życia jak wcześniej. Punkt 78. Materializm historyczny to przekonanie, że stosunki własnościowe i walka o ich zachowanie lub zmianę decydują o biegu dziejów. No jest to bardzo niedokładne stwierdzenie, bo bazą w marksizmie są nie tylko stosunki własnościowe, ale także społeczne stosunki w miejscu pracy, warunki tejże pracy, czyli zbiorczo to się nazywa siły produkcji, a są też siły wytwórcze, czyli ziemia, surowce, siła robocza, fabryki, narzędzia, technologia. Albo zakładamy, że czytelnik wie, czym są materializm dialektyczny i historyczny i nie bawimy się w rozszyfrowywanie tych terminów, albo tłumaczymy porządnie, a nie jakoś tak idziemy drogą środka, bo to za fajnie nie wygląda. Punkt 71. Cytat. Kapitalizm powstał oczywiście w Anglii w XVIII wieku. Nie ma w tym nic oczywistego. Badacze dopatrują się powstawania kapitalizmu już w średniowiecznych republikach włoskich czy nowożytnych Niderlandach. Punkt 80. Teza. Europejskie mieszczaństwo bogaciło się dzięki wyzyskowi ludów w koloniach i metropolitalnej rodzimej siły roboczej. Jakiemu wyzyskowi? Sam jeszcze ten wątek z koloniami rozumiem, ale gdzie jest element wyzysku w tym, że płaci się komuś rynkową stawkę za pracę w swoim własnym kraju? Profesor nie rozumie zupełnie czasów rewolucji przemysłowej. To już udowodnił wcześniej. Punkt 81. Cytat. Marks nie dostrzegał troski coraz bogatszych pracodawców o dobrobyt pracowników, którzy mówili tym samym językiem. A, no tak. Nie pomagali kapitaliści. Pomagali członkowie państwa narodowego. Ciekawe, czy w Stanach też pomagali członkowie państwa narodowego, a nie kapitaliści. A taka mała dygresja, strasznie mnie drażni w tej książce pisanie Karl Marx przez X. Przecież to jest tak spolszczone nazwisko. Ciekawe, czy jakby pisał o Darwinie, to by pisał Charles Darwin. Punkt 82. Teza. Bezwarunkowy dochód podstawowy dla spauperyzowanych mas to postulat neoliberałów, w tym Hayeka, którzy chcą uśpić rewolucyjny impet bezrobotnych i robotników. Hayek był za zasiłkami dla bezrobotnych, a nie za dochodem gwarantowanym. Sam Wieloński to pisał wcześniej i no, widać było, że nie do końca rozumie, co pisze. Punkt 83. Postulaty gwarantowanych dochodów są sprzeczne z istotą marksizmu, jaką jest zniesienie własności prywatnej. Skoro jest dochód gwarantowany, to jest pieniądz, a skoro jest pieniądz, to jest także coś, co można za niego kupić. Jest więc własność prywatna. Ja tak tylko uczulę, że istnienie świstków papieru, które uprawniają do odbioru towaru w sklepie, nie oznacza z automatu istnienia własności prywatnej środków produkcji, ale generalnie tak, bezwarunkowy dochód podstawowy jest do pogodzenia z kapitalizmem. Punkt 84. Krytyka polityczna wydała książkę Sorosza w obronie społeczeństwa otwartego i Wieloński pisze tak. Jednak zauważmy, że rozdział ostatni książki to poradnik dla wielkich spekulantów giełdowych. Sorosz rozprawia się tam z neoliberalną koncepcją człowieka racjonalnego, aby wytłumaczyć zasady zdobywania miliardów dolarów przez graczy giełdowych na zwyżkach i spadkach kursów. Ale przecież to jest esej o metodologii ekonomii. Cytuję Sorosza. Wypracowana filozofia była mi przewodnikiem, gdy zarabiałem pieniądze i kiedy wydawałem je, by uczynić świat lepszym. Ale nie o pieniądze tu chodzi, lecz o skomplikowane zależności między sposobem myślenia a rzeczywistością. Koniec cytatu. I trzy strony dalej Soros wspomina, że podczas kryzysu był zwolennikiem znacjonalizowania banków, więc chyba teraz łatwiej dociec czemu Krypolowi po drodze z wielkim finansistą. Punkt 85. Szef krytyki politycznej Sierakowski kwestionuje liberalizm, wolność słowa i pluralizm, czyli istotę soroszowego społeczeństwa otwartego. Sorosz jako fanatyczny poperysta w mojej opinii jest wrogiem wolności słowa, bo nikt, kto poważnie traktuje paradoks tolerancji, nie jest prawdziwym przyjacielem wolności słowa, powiedzmy to sobie jasno. Punkt 86. Wieloński wziął od czapy pomysł Państwowego Instytutu Ekonomicznego, by ustanowić w Polsce bezwarunkowy dochód gwarantowany w wysokości 1200 zł i przedstawił go jako rzekomy plan globalistów, by uchronić się przed spauperyzowaną klasą średnią poprzez zrzucenie im ochłapów z tego, co wyprodukują elitom roboty. Nie dał do tej informacji żadnego przypisu, by nie było zbyt łatwo zweryfikować tych bzdur. Punkt 87. Cytat. Ujawnione ostatnio dane ze Stanów Zjednoczonych pokazują, że najbogatsi w ogóle nie płacą podatków lub płacą je w komicznej wysokości. Warren Buffett 0,1% od dochodu, Jeff Bezos 0,98%, Michael Bloomberg 1,3%, Elon Musk 3,27%. 25 najbogatszych Amerykanów zarobiło w latach 2014-18 w sumie 401 miliardów, płacąc zaledwie 13,6 miliarda dolarów podatku dochodowego, co daje średnie opodatkowanie na poziomie 3,4%. Profesor Wieloński rozróżnia wzrostu wartości akcji od zrealizowanych zysków i nie wie o istnieniu najróżniejszych instrumentów finansowych, o których używaniu taki Musk mówi całkiem wprost. No i w 2021 roku już trochę zysku zrealizował i zapłacił ponad 11 miliardów dolarów podatku. Ale po co o tym mówić? To niedobra jest. A no jeszcze się oczywiście powołuje przy tym na krytyński raport na stronie Bona Foundation. Nie polecam. Punkt 87. Cytat. Nie mamy dostępu do podobnych danych w naszym kraju, ale nie jest przecież tajemnicą, że międzynarodowe korporacje płacą nas niskie podatki, korzystając ze specjalnych zwolnień. Nie jest tajemnicą, jak takie bzdurne przekonania powstają. Polecam ten wykład od zaznaczonego momentu. Dam też link w komentarzu. Punkt 88. Długi cytat. Globalizm to holistyczna, w nawiasie całościowa, bo holizm to zbyt trudne pojęcie dla czytelnika Wielomskiego. Gdzie indziej tłumaczył na przykład, ile zer ma bilion, więc on naprawdę nie szanuje, więc on naprawdę was nie szanuje, moi drodzy. Globalizm to holistyczna wizja świata ucząca, że człowiek nie posiada zakorzenienia narodowości, kultury lokalnej, tradycyjnej wiary religijnej. Jest obywatelem świata, mieszkając raz tutaj, raz w innym kraju, a jego celem życiowym jest osiągnięcie sukcesu finansowego i ostentacyjna konsumpcja. Dalej jest o tym, że będzie większość przegranych w takim świecie i najlepiej ich poddać zabiegowi depopulacji. No, tyle starczy. Generalnie jest to puszczanie oka do antyszczepionkowców i tropicieli chemtrailsów. A właśnie tacy ludzie są grupą docelową książek o Szwabie i neoliberalizmie państwa Wielomskich. Bawi mnie w tym całym wywodzie stwierdzenie, że globalizm prowadzi do zaniku tradycyjnej wiary religijnej. Wieloński jako katolik nie powinien się martwić tradycyjnymi religiami, tylko właśnie dążyć do tego, by zanieść wszystkim katolicyzm, ale najwidoczniej statolatyja to jego główna religia. Punkt 89. Teza. Mises i Hayek pisali o teorii skapywania. W rzeczywistości nie ma żadnej teorii skapywania. Ani Mises, ani Hayek o niej nie pisali. Profesor czerpie informacje z drugiej ręki. No i teraz taki smaczek na deser. Cytuję. Adeptowi myślenia neoliberalnego, szczególnie nastolatkowi, wydaje się, że ekonomia jest bardzo prostą nauką i nie potrzeba 5 lat poświęcać na jej studiowanie na uniwersytecie, skoro wszystko zawierają broszury i felietony ekonomiczne neoliberałów spod znaku charakterystycznej muszki zamiast krawata. Miałem teraz takie flashbacki profesora Wielońskiego w muszce i mówienia, że jego przyznania się, że jest ordoliberałem. No ale tak, profesor Wieloński nie musiał 5 lat studiować ekonomii, on może pisać książki o ekonomii. Ale tu dalsza część jest bardzo ciekawa. Ambitniejszym pozostaje popularyzatorska książeczka Henry'ego Hazlita Ekonomia w jednej lekcji, po której przeczytaniu już naprawdę każdy zostaje ekspertem. ambitniejszym pozostaje popularyzatorska książeczka. Ambitniejszym. Informuję, że jest to pozycja całkowicie podstawowa. O czym ten człowiek mówi? Dobra, to na tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję, że wytrwaliście przez te wszystkie punkty. Oczywiście polecam wykłady profesora Wielomskiego z jego zakresu kompetencji. Na przykład wykłady o faszyzmie są bardzo ciekawe. Bardzo dobrze się słucha i w ogóle profesor Wielomski wydaje się bardzo sympatycznym człowiekiem. Niemniej, jeżeli chodzi o kwestie takie ekonomiczne czy filozofię liberalną, to od jakiegoś czasu strasznie mu w internecie odwala. No i chyba po prostu się trochę zatracił w tym swoim trollowaniu. To jest taka najbardziej przychylna interpretacja, a mniej przychylna jest taka, że po prostu zaczął produkować książki taśmowo, bo ma na nie kupców. Jak jest? Nie wiem. Do usłyszenia.